List Pawła do Koryntian, 11 rozdział. Jesteśmy dalej w liście do Koryntian. 11 rozdział od 17 wersetu. A dając to zalecenie, nie pochwalam, że się schodzicie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Zresztą muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Wy tedy, gdy się schodzicie w zborze, nie spożywacie w sposób należyty wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy i skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. Czy nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Nie, za to was nie pochwalam. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło, bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. A tak, bracia moi, gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich. Jeśli kto głodny, niech je w domu, abyście na sąd się nie schodzili. A zarządzenie co do pozostałych spraw wydam, gdy przyjdę. Tak jak w poprzednim fragmencie apostoł Paweł chwalił Koryntian, teraz ponownie ich gani. I to naruszenie Bożych zasad, za które ich goni, było bardzo poważne. Bardzo poważny powód, mianowicie zachowanie podczas wieczerzy pańskiej. To, co miało być zejściem się ku lepszemu, doświadczeniem błogosławieństwa, społeczności z ciałem i krwią Pana Jezusa Chrystusa, stało się miejscem objawienia niedojrzałości, arogancji, braku wzajemnej troski, pogardy dla brata lub siostry w Chrystusie. A to, szczególnie to ostatnie, dotyka bardzo naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pogarda wobec brata lub siostry, jeszcze raz powtórzę, jest tym, co dotyka dożywego naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wieczerza Pańska jest duchową rzeczywistością. Jak powiedziałem, jest społecznością krwi pańskiej i powinna być celebracją wzajemnej miłości, w którym nie opłatek, ale Kościół Boży, zbór pański z tym, który tym czymś, co powinien być oprócz Pana Jezusa, oprócz tego wszystkiego, co On zrobił na krzyżu, powinien być bardzo ważny. Celebracja ciała i krwi pańskiej, a z drugiej strony zbór pański, jedność, wspólnota, przebaczenie. W Koryncie zasiadano do wspólnej wieczerzy, tak jak czynił to Pan Jezus. Podczas wspólnego posiłku łamano chleb. Dzielono się winem. Ale ten posiłek, ten posiłek, ten symbol Bożej łaski stał się miejscem zgorszenia, dlatego że nie dostrzegano bliźniego, nie dbano o jego. Kiedy w naszych kościołach przynosi się, przynosimy na agapę rzeczy, dzielimy je i każdy dostaje, nieważne kto co przyniósł, każdy dostaje, bo wszystko idzie do kuchni, a potem z kuchni jest wynoszone. Nikt nie patrzy, kto co przyniósł, nikt nie zagląda. Tam każdy siadał przed swoim. Wiecie, jako jesteśmy uczuleni, że małe dzieci, kiedy w szkołach, kiedy nie mają co jeść, kiedy jakby konfrontują swoją, no, brak pieniędzy, swoją biedę, to jest dla nich bardzo poniżający. Dorosłych to dotyka. Tak? Kiedy jedne dzieci mają bardzo dużo, a jedne jakby nie mając niczym, nie mogą się pochwalić, jakby przed ich oczami staje ich własna bieda w konfrontacji z bogactwem innych osób. Tak było właśnie w Koryncie. Biedni musieli wstydliwie widzieć, oglądając się na innych, że są biedni. To było jakby dla nich bardzo urągające, bardzo smutne. Jeszcze może podejrzewam, że właśnie dlatego część Koryntian nie bardzo lubiła Wieczerzy Pańskiej. Bo była miejscem właśnie, kiedy braku troski wzajemnej, ale też właśnie miejscem, kiedy ludzie nie mający nic naprawdę mogli poczuć się źle na tle innych. Po prostu patrzył przed siebie, co miał. I może jeszcze, kiedy nie rozkładał przed sobą tego, czego nie miał, to jeszcze to może nie było tak widoczne, ale w tamtym miejscu to było bardzo widoczne, było miejscem naprawdę przygnębiającym dla jakiejś części ludzi. To bardzo dotykało naszego Pana, to bardzo dotykało Jezusa, który tak jak nas, dorosłych, rusza, kiedy dzieci, ta bieda, krzywda dzieci, tak krzywda najbiedniejszych w Kościele i pogarda dla nich dotykała naszego Pana Jezusa dożywego. Różnice socjalne rysowały się w tym, że jeden był głodny, a drugi był syty i pijany, bo miał wszystkiego pod dostatkiem, również wina. Ale jak mieli celebrować jedność? Skoro część z nich uważała się za lepszych od innych, za dojrzalszych. Niektórzy mogli się chwalić, jak za chwilę zobaczymy, innymi, bardziej spektakularnymi darami niż inni pieniędzmi. Jeszcze inny brat procesował się przed niewierzącym sędzią z innymi. Ludzie widzieli czubek swojego nosa. Apostoł Paweł mówi, czy nie macie domów, by jeść i pić, po prostu się najedzcie. Nie przychodźcie na Wieczerzę Pańską, skoro tak wygląda, po to, żeby się najeść samemu. Po prostu zróbcie to w domu, a przyjdźcie na spotkanie, na wspólne nabożeństwo, aby wspólnie razem z całością, z całym zborem celebrować to cudowne wydarzenie, cudowną Bożą łaskę, która przejawiła się w krzyżu Jezusa Chrystusa. Zamiast poniewierać tymi, którzy nic nie mają. Ta sytuacja, o której apostoł Paweł tutaj mówi, ona mówi o podziałach, które wychodziły i pokazywało, kto jest prawdziwie dojrzały. Niech to jest mocny w słowach. Niech to epatuje swoimi darami na innych albo swoimi talentami. Niech to jest szanowany przez innych. Ale ten, kto prawdziwie służy. Dlatego właśnie przeczytałem ten fragment przed modlitwą, że kto chce być prawdziwie wielki pośród was, niech będzie waszym sługą. I to jest wielkość, której oczekuje Pan Jezus, ale to jest wielkość, której wcale nie oczekuje Kościół. Jak bardzo rozmijamy się z oczekiwaniami Bożymi, bo nasze zrozumienie jest inne, mamy inne wyobrażenie. Chcemy wielokrotnie być na piedestale. Chcemy, żeby podziwiano nasze dary. Chcemy, żeby nas szanowano. A Pan Jezus mówi, nie o taką wielkość mi chodzi. W Koryncie wyszło na jaw, że nie ci, którzy uważali siebie za najwspanialszych i za najważniejszych, ale dojrzałymi okazywali się ci, którzy na przekór wszystkiego okazywali troskę tym, którzy nic nie mieli, którzy byli wzgardzeni, którzy byli słabsi. Oni okazywali się sługami na tamtym miejscu prawdziwymi. To jest prawdziwa wielkość, której Jezus oczekuje, a tej wielkości jest niestety niezbyt dużo w Kościele Pańskim. Nie szanujemy siebie nawzajem w zborach pańskich i z przerażeniem słyszałem, spotkałem brata niedawno w Chrystusie, pytam jak u nich w kościele. Trochę tak właśnie jąkając się, ja nie bardzo to rozumiem, dlaczego my zawsze ulegamy propagandzie sukcesu, jak się zapyta, jak tam, co się u was dzieje, to musi być cudownie, fantastycznie, wspaniale i po co? Po co mam się czarować nawzajem? Ale przyciśnięty do muru powiedział, no wiesz, młodzież od nas odeszła i poszła do innego kościoła. I to jest coś, co mnie naprawdę przeraża. Bo przeraża mnie, kiedy słyszę, że nie czujemy tożsamości, nie czujemy związku, nie czujemy poczucia służby. I to nie chodzi o to, że ktoś coś komu każe. Ktoś kogoś do czegoś zmusza, bo to powinno wypływać z serca. To nie chodzi o przywiązanie do pastora. Broń Boże, nie to mam na myśli. To jest przywiązanie do kościoła. Całe lata słyszę, jak ludzie biegną, żeby w miejscach, gdzie mogą lepiej się rozwijać i gdzie mogą lepiej dojrzewać. A nie słyszę, że ludzie biegną do miejsc, gdzie mogą lepiej służyć i gdzie są ludzie, o których inni zapomnieli i dlatego idę tam, żeby służyć. Ludzie zostawiają miejsca, gdzie ich talenty są niezbędne, żeby iść w miejsca, gdzie ich talenty są zbędne, ale tam się lepiej czują. O co to chodzi? To jest właśnie ten sposób, to jest ta nowoczesna dojrzałość, nie czujemy więzi. Wystarczy na kogoś krzywo spojrzeć, żeby po prostu do widzenia. Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Idę do innej społeczności. Jak tej innej społeczności mnie nie będą chcieć, to pójdę jeszcze do innej. Mam całą paletę, cały szeroki wybór miejsc, gdzie mogę być. Jak w tym naszym misiu. Mamy sklepy poobrażane aż, nie wiem, do Pragi, czy nie pamiętam, jak w tej kwestii było. Ale jest jeszcze parę innych sklepów, w których jesteśmy niepoobrażani, gdzie możemy robić zakupy. Przeraża mnie to współczesne podejście. Przeraża mnie jakaś nielojalność. Przeraża mnie to szukanie fajności i bycie w fajnym miejscu. A ludzie, którzy stają się niefajni, słuchajcie, każdy z wiekiem stanie się coraz mniej fajny. Musimy w to uwierzyć, że z wiekiem stajemy się coraz mniej fajni. Niestety. Każdy stanie się coraz mniej fajny. I ten super fajny też stanie się z czasem coraz mniej fajny i atrakcyjny dla innych. Więc nie o to chodzi, żeby szukać super fajnych, tylko skoro Pan Jezus przyszedł, żeby nie chwalono Go, żeby nie trzymano Go na piedestale, tylko żeby służyć i oddać swoje życie jako okup za wielu, to my również powinniśmy to robić. Paweł był zgorszony tym, co się dzieje podczas Wieczerzy Pańskiej. Paweł był zgorszony tym brakiem wzajemnej troski, brakiem wzajemnego szacunku, brakiem wzajemnego przywiązania. W środę mówiliśmy o ogniu. Jezus przyszedł, żeby płonął ogień w naszych sercach. Ale bardzo często ogień, jaki płynie w naszych sercach, to jest ogień, jaki płynął w sercu Jakuba i Jana. Wiecie, o czym mówię? Pewnie nie wiecie jeszcze. Oni szli przez wioski samarytańskie z Jezusem i Jezus został znieważony. Poczuli się tacy właśnie, że ten ogień, który był ich w sercu, sprawił, że oni chcieli ogień z nieba sprowadzać, żeby pozabijał wszystkich tych podłych i tych złych. I to jest taki ogień, który płynie wielokrotnie w naszych sercach. Nie ogień dla Jezusa, ale ogień. Chcemy, mając ogień w sercu przeciwko komuś, chcemy ogień z nieba ściągnąć, żeby Pan Bóg go dotknął i żeby zemścił się za to krzywe spojrzenie i za ten, nie wiem, za cokolwiek jeszcze innego. A Pan Jezus mówi, nie wiecie, jakiego ducha jesteście. W ogóle nic nie rozumiecie. W ogóle nic nie rozumiecie. Będziemy płacić cenę. Już ją płacimy, niestety. Płacimy za to właśnie, za to szukanie fajności i za to, że inni chętnie przytulają tych, co szukają fajności. I będziemy i przez to konkurujemy na fajność. Ale chodzi o to, żeby Paweł to, co zobaczył, był zgorszony podczas Wieczerzy Pańskiej. Brak wzajemnej troski, szacunku, pogarda, brak jedności. Paweł mówi, Wieczerza Pańska jest uczestnictwem w jednym chlebie, a więc powinna być celebracją jedności. Oprócz tego wszystkiego, oprócz obchodzenia tego wszystkiego, co Pan Jezus zrobił, co jest najważniejsze. Po drugie, Wieczerza Pańska powinna być celebrością miłości, jedności Kościoła, wzajemnej troski, wzajemnego szacunku, wzajemnego przebaczenia. Bo jak długie życie, tak będziemy zbierać i każdy będzie miał jakiś powód przeciwko komuś, ale chodzi o to, żeby nie pielęgnować tego w swoim sercu, ale chodzi o to, żeby przebaczać sobie nawzajem. Niedawno usłyszałem taką historię, ale ona to jest zupełnie z życia świeckiego. Mówił to Zbigniew Janas, opozycjonista, dla tych, którzy troszeczkę dłużej żyją, to może coś to mówi. On powiedział o Tusku. Mówi, że pokłócili, że Tusk był wściekły, ale po prostu wściekły za coś, co Janas zrobił, kiedy Tusk był premierem. Coś tam, on był, za coś odpowiadał Janas. Dawni opozycjoniści. I wiedział, że Tusk miał ogień przeciwko niemu. Więc jak byli w jakiejś wspólnej sali na jakimś spotkaniu, to mówi, unikał spojrzenia, żeby tylko nie zbliżyć się twarzą w twarz. I mówi, w pewnym momencie obraca się i ma twarz Tuska przed sobą. I mówi do niego, słuchaj, dajmy sobie po razie. Po męsku, chodźmy na stronę i dajmy sobie po razie. A on mówi, coś ty Zbyszek, daj sobie spokój. I misia mu zrobił. I mówi, że nie był taki pamiętliwy, bo ludzie bywają pamiętliwi do ostatniego zdania. Tam ktoś 20 lat temu czy 30 powiedział zdanie i teraz ile go widzę, tyle to zdanie mi się przypomina. Przypuszczam, może mam nadzieję, że nie dotknę byłego premiera, że nie jest człowiekiem odrodzonym, ale ten przypuszczalnie nieodrodzony człowiek wie, że żeby iść do przodu, to nie można siedzieć ciągle w tyle i ciągle rozpamiętywać. I że to jedność i zgoda buduje, a to ciągłe rozpamiętywanie, te żale, te siedzenie, mieszanie w tym bagnie po prostu przeszkadza. Niewierzący ludzie to wiedzą. Jezus powiedział, wierzący powinni tym bardziej wiedzieć. Wierzący powinni tym bardziej wiedzieć, że trzeba iść do przodu, że trzeba żale zostawiać za sobą, trzeba je zakopywać pod krzyżem. Niech zostaną pod krzyżem. Jezus przebaczył nam więcej. Jezus przebaczył nam znacznie więcej. Musimy iść do przodu. Jezus zawarł z nami przymierze. I to przymierze, ta Wieczerza Pańska jest celebracją przymierza, jaki Bóg zawarł. Nowe przymierze. Nowe przymierze we krwi Pańskiej. To jest znacznie ważniejsze przymierze, niż to, które zostało zawarte na Synaju i które właśnie w tym momencie stawało się już starym przymierzem. Ono jeszcze do tamtego momentu nie było, ale już stawało się. Właśnie kiedy Jezus inaugurował Wieczerzę Pańską, przymierze synajskie stawało się starym przymierzem. Nadchodziło nowe przymierze. Dzięki Bogu za nowe przymierze. Bo w nowym przymierzu my, poganie, w ogóle coś mamy do powiedzenia. Możemy się zezłościć dla Boga i mieć żal, że wybrał Izraelitów, ale obiektywna prawda jest taka, że zanim nastąpiło nowe przymierze, byliśmy dalecy od Boga, dalece od obietnic, bez nadziei, bez jakiejkolwiek możliwości, poza tym, żeby może przyłączyć się do społeczności Izraela, ale dać się obrzezać i stać się po prostu uczestnikiem przymierza synajskiego, ale teraz nikt nie musi stawać się Żydem. Nikt nie musi przechodzić przez te wszystkie nakazy z zakonu, żeby się obrzezać i przez te wszystkie inicjacje. Teraz nowe przymierze dla mnie i dla ciebie. Przymierze ważniejsze, mocniejsze, bo pieczęcią tego przymierza nie jest krew ofiar, nie jest krew zwierząt, ale krew Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Bóg jest ze mną i z tobą w przymierzu. Bóg jest ze mną i z tobą w przymierzu. Zaprosił mnie i ciebie i związał się z tobą i ze mną przymierzem. On ma ze mną przymierze. Jeżeli Bóg ma ze mną przymierze, to znaczy, że to nie jest tak łatwo. Nam się wydaje, że tylko musimy tego Boga zabiegać, chodzić i prosić z Bożej strony. On ma z nami przymierze. On po prostu związał się z nami. On zobowiązał się i dotrzymuje swojej części przymierza, jakie z nami zawarł we krwi. Jezus mówi, to jest nowe przymierze. Kiedy sięgasz po kielich, kiedy sięgasz po chleb, sięgasz przypominając sobie, że Bóg związał się z tobą ważniejszym przymierzem niż jakiekolwiek inne przymierza do tej pory zawierał z kimkolwiek. Ważniejsze niż wszystko, co było do tej pory. Nowe przymierze we krwi Pańskiej. I ilekroć kiedy podchodzimy do Wieczerzy Pańskiej, musimy pamiętać, Żydzi mieli różne swoje święta. Mieli trzy, na które mieli stawiać się w Jerozolimie. Kiedy my myślimy w Nowym Testamencie o świętach, to myślimy o Bożym Narodzeniu, o Wielkanocy. Podczas gdy nie ma ani jednego wzmianki, ani nakazu, obchodzimy to wszystko dobrowolnie. Nie z obowiązku, nikt nas nie zmusza, nie musisz obchodzić wcale. Bo świąt Bożego Narodzenia, ani świąt Wielkiej Nocy. Pamiętaj, jeżeli to robisz, robisz to dobrowolnie, jak ktoś tego nie robi, to nie patrz na niego źle, bo on nie ma takiego obowiązku. Natomiast ci, którzy nie chcą obchodzić, niech nie patrzą z pogardą ci na tych, którzy chcą tego obchodzić, bo mają wolność i mają radość z tego, że Pan Jezus się narodził, a potem zmarł i zmartwychwstał. To jest nasza wolność. Nie nakaz, to jest wolność. Ale jest jedno święto, które Pan Jezus nakazał. Obchodzić pamiątkę nowego przymierza zawieranego na krzyżu. To jest to, czego od nas chce, żebyśmy to obchodzili. To jedno święto, to niezwykłe święto upamiętnienia tego, co zrobił na krzyżu we Wieczerzy Pańskiej. Wieczerza Pańska jest duchową rzeczywistością. Wieczerza Pańska jest duchową rzeczywistością, ale nie jest spożywaniem fizycznego ciała i fizycznej krwi Pana Jezusa, bo to jest nie do pomyślenia dla Żydów, żeby jeść ciało i pić krew. Oni wiedzieli, że tego nie wolno im robić. I Jezus nie zmuszał ich do tego, czego nie wolno im robić. Kiedy Jezus mówił i ktoś chce uważa, że spożywa ciało i krew pańską, tak trywialnie powinien zastanowić się, której części Pana Jezusa brakowało. Bo jak on powiedział, to jest moje ciało, to znaczy, że coś musiał oddać i czegoś by musiało brakować, tak? Powinien, nie wiem, nie mieć kawałka wątroby, no tego nie można sprawdzić, ale czy ręki, trywializuje specjalnie. Stał kompletny i niczego mu nie brakowało. Nie spożywamy ciała i nie spożywamy krwi. To nie jest przeistoczenie. Chleb nie przeistacza się w ciało, ani nawet w chlebie nie ma odrobiny czegoś, co było ciałem Chrystusa, ani w winie nie ma czegoś, co było Jego krwią. Ale Wieczerza Pańska nie jest tylko symbolicznym doświadczeniem, jest duchowym przeżyciem, jest społecznością ciała i krwi Pańskiej. Jest. Jest duchową rzeczywistością. Może być błogosławieństwem, jak za chwilę zobaczymy, może być też sądem, bo jest duchową rzeczywistością, którą nie wolno pogardzać. I kiedy apostoł Paweł mówi, kto je i pije niegodnie, to zasadniczo nie ma na myśli, ludzie stają, robią rachunek sumienia, nie jestem godny, żeby przystąpić do Wieczerzy Pańskiej. Tylko chciałbym zwrócić uwagę, że wyrazy, które są w tym fragmencie, czy ten wyraz niegodnie jest w języku greckim przysłówkiem, a nie przymiotnikiem. Wiecie, o co mi chodzi, czy nie? Pewnie jeszcze nie wiecie. Przymiotnik to jest jaki? Jest niegodny. Przysłówek, jak sama nazwa wskazuje, stoi przy słowie, czyli przy czasowniku i określa sposób, jak, tak? Niegodnie. Chodzi o sposób. Nie jaki ty jesteś podchodząc do wieczerzy, tylko w jaki sposób przystępujesz do tej wieczerzy. I on ma na myśli to, co tam się działo. Niech każdy siebie doświadcza, w jaki sposób przystępuje do wieczerzy Pańskiej. Bo kto je i pije, nie rozróżniając, i to jest mała zagwozdka, bo my czytamy ciała Pańskiego, podczas gdy w języku greckim z całą pewnością wydawcy z tekstu powiedzieli, że nie ma tam Pańskiego, jest ciała. Mamy pytanie. Często mamy pytania. Paweł, nie mogłeś jaśniej tego. Kto je i pije, nie rozróżniając ciała. Tak? 29 werset. Kto je i pije, nie rozróżniając ciała. Są różne próby. Katolicy i luteranie, katolicy zostali przy transubstancjacji z tego powodu. Luteranie przy konsubstancjacji. Tłumaczyłem to ostatnio. Już nie będę tego tłumaczył po raz kolejny. Natomiast raczej możemy powiedzieć, że nie chodzi tu o ciało Pańskie, które miałoby się zawierać w chlebie i w winie, ale o ciało, jakim jest Kościół, kto jej pije, nie rozróżniając ciała. Nie własnego ciała, ale ciała, którym jest Boży Kościół. Właśnie je i pije swój własny sąd. Jak powiedziałem, pogarda dla najmniejszych w Kościele. Jezus powiedział, że kto zgorszy najmniejszych, lepiej mu było, żeby sobie kamień młyński do głowy przywiązał i rzucił się i się utopił. Kto gardzi tymi, którzy są najmłodszymi, musi wiedzieć, że ich najsłabszymi, musi pamiętać o tym, że ich aniołowie ustawicznie patrzą Bogu w twarz. Musi pamiętać o tym. Dlatego pogarda dla najmniejszych i najsłabszych dotyka do żywego Pana Jezusa. Dlatego mamy doświadczać siebie. Mamy badać swoje postępowanie, szczególnie przystępując do Wieczerzy Pańskiej. Kiedy apostoł Paweł mówi, niechże więc człowiek doświadcza samego siebie, niech testuje siebie, wzywa do tego, żeby zrobić samemu, badać swoje życie, bo inaczej mówi, Pan bada nasze życie. A jak Pan bada nasze życie i ono jest ustawicznie nie takie, to może dotknąć, ale też błogosławione jest stwierdzenie, jest wychowuje nas. To jest błogosławienie, to jest, że kiedy Pan bada życie człowieka, który nie chce badać swojego życia, to apostoł Paweł mówi, Bóg dotyka go, ale nie po to, żeby zagniewany zniszczyć jego życie, tylko po to, żeby wychowywać. Tak jak rodzice wychowują swoje dzieci, po to, żeby nauczyć ich dobrych rzeczy. Apostoł Paweł mówi, bo chodzi o to, żebyśmy nie zginęli, nie zostali potępieni wraz ze światem, ale doświadczyli zbawienia. Więc Pan wychowuje swój Kościół dotykając, ale wychowuje go w bolesny sposób. Doświadcza w bolesny sposób. Paweł mówi, dlatego jest między wami wielu chorych i słabych. Wieczerza, która miała być błogosławieństwem, stawała się sądem dla tamtych ludzi, duchowym sądem. A oni nawet nie potrafili tego połączyć. Część z nich stawała się, doświadczała chorób, doświadczała słabości ciała i nie potrafili tego powiązać. Właśnie wierzący człowiek, kiedy doświadczamy jakichś chorób, to mamy dwie skrajne postawy, albo po prostu żadnego związku nie widzimy z tą Bożą rzeczywistością, albo na drugim biegunie wszystko jest od diabła. Nie chodzi o to, żeby być w skrajności, ale żyjemy w ciele, które potrzebuje odkupienia i ona doświadcza chorób. Ale czasem warto zadać sobie pytanie, czy to jest po prostu dlatego, że żyję w ciele i to ciało się rozsypuje, tak jak Pan zapowiedział, że się będzie rozsypywało, żeby w końcu wrócić do prochu, z którego człowiek został wzięty? Czy też to, czego doświadczam, jest może ręką, którą Bóg na mnie położył, żeby mnie wychować? Czy doświadczenia, które mam, nie tylko dotyczące mojego zdrowia, ale tego, co się wokół mnie dzieje. Czasem warto sobie zadać pytanie, bo mogę mijać się zupełnie z Bożą ręką, tak jak, pamiętacie, Bileam jechał i on chciał jechać, aż w końcu osioł do niego przemówił, Gamoniu, nie widzisz tego anioła, który stoi przed tobą? I tak właśnie czasami zachowujemy się jak Bileam. Mogą być takie sytuacje, że napieramy, nie widzimy, że to Boża ręka jest, która nas trzyma, staje naprzeciw. Człowiek Boży powinien umieć zadawać sobie pytania. A może to Ty jesteś Boże, może chcesz do mnie coś powiedzieć, a może chcesz coś zrobić. To jest pytanie, które powinniśmy sobie czas do czasu zadawać, patrząc na okoliczności, które się wokół nas dzieją. A może Ty jesteś za tym Boże. Może Ty chcesz mi coś pokazać, może chcesz do mnie powiedzieć. Może to wszystko, przez to wszystko wzywasz mnie do czegoś. Wczoraj czytałem sobie Ananiaszu i Safirze. Trochę z żalem. Ale nic nie zrobię. Są kaznodzieje ognia i siarki, którzy pasjonują się głoszeniem siarki i ognia. Ja kiedy czytałem Ananiasza i Safirę, to tak... Boże, po prostu, czy nie mogłeś się nad nimi zmiłować? Ludzie, kochany, po prostu... Nie powiem wam, jakie inne rzeczy przyszły. Nie będę dzielił się z... Dość wam waszych wątpliwości, moje zostawię sobie. Ale wiem, że Kościół szybko się nauczył tamtego dnia, że to jest ten sam Bóg. Ten sam Bóg, którego widzieli, że szedł z nimi przez pustynię. To jest ten sam Bóg, który działa. To wiem na pewno, że oni się nauczyli bardzo szybko. To jest ten sam Bóg, który skazał człowieka, który zlekceważył sabat i poniósł śmierć. Zlekceważył sabat. Boża świętość. Potrzeba Bożego objawienia, żeby rozumieć Bożą świętość. Więc Wieczerza Pańska jest błogosławieństwem, duchową rzeczywistością i jest miejscem, w którym człowiek wierzący powinien sobie uświadamiać współzależność. Powinna być celebracją jedności, miłości Kościoła. Powinna być właśnie czasem, kiedy uświadamiam sobie, że tym bardziej powinienem stać się sługą wszystkich, Żeby dochodzić do tej wielkości, o którą chodzi Jezusowi, powinienem stawać się sługą innych. I nie szukać przede wszystkim tego, co fajne, ale może bardziej tych, którzy są już niefajni, albo za chwilę staną się coraz mniej fajni. Wieczerza Pańska, duchowe błogosławieństwo. I za każdym razem, kiedy też tutaj wyciągamy swoją rękę, przypominamy sobie, to to jedno zdanie, które pada, to jedno stwierdzenie, które pada, aż przyjdzie. I my wiemy, że za każdym razem, kiedy obchodzimy, zwiastujemy śmierć Pańską, aż przyjdzie. Te słowa za każdym razem tu wybrzmiewają stąd. My sobie przypominamy, że Pan nadchodzi, że nadejdzie dzień, w którym przestaniemy to obchodzić, bo przyjdzie Pan. Więc jest z jednej strony pamiątką tego, co było, ale jest też zapowiedzią tego, co będzie. Wspominamy cudowne Boże przymierze, ale też tęsknimy, wyrażamy tęsknotę i mówimy, pewnego dnia już więcej nie będziemy tego robić, bo Pan, który odszedł do chwały, który to wszystko uczynił, przyjdzie. Tyle na temat Wieczerzy Pańskiej. Zachęcam następnym razem. Kiedy badamy swoje życie, są ludzie, którzy bardziej się przejmują, inni są beztroscy zupełnie. Są ludzie, którzy mają bardzo wrażliwe sumienie i z byle powodu czują się niegodni, żeby przystępować do wieczerzy. Do tych chcę szczególnie powiedzieć. Pamiętaj, że zasadniczo chodzi nie o to, żebyś poczuł się godny, tylko po to, żebyś pamiętał, z kim przystępujesz do tej wieczerzy i kto jest pośród ciebie. To o to zasadniczo chodzi. A nie o to poczucie, czy jestem dzisiaj, czuję się godny, czy dzisiaj czuję się niegodny. Wszyscy jesteśmy niegodni. Wszyscy potrzebujemy Bożej łaski. Amen. Powstańmy do modlitwy.